To jest trochę w stylu, można powiedzieć, w stylu Magnusena. Czy coś się nie robi, żeby mieć fotel na następny rok? I był jeszcze jeden element, który pamiętam, to mały zakładzik z moim byłym inżynierem Mike'iem Krakiem, który teraz jest szefem w Aston Martinie. Kiedy tu przyjechałem jako trzeci kierowca, że na pierwszym okrążeniu przejadę o róż pełnym gazu. Co jest jakby denerwujące, to jest to, że mówisz coś, ale później jakby nie ma to tyle siły, żeby przebić, ponieważ ktoś mówi, a dobra, i tak będzie dobrze, nie? No ale później nie jest dobrze i później wychodzisz na debila, który nie potrafi wyhamować na mokrym pitlane. Newey jest to osoba, która potrafi sama zmienić jakby podział sił. Czyli w zależności gdzie pójdzie, tam te siły mogą się zmienić. I uważam, że jest jedną z niewielu osób, która zasługuje na wynagrodzenie, które dostaje. Dobra, zupa z bobra. Jeszcze lepsza zupa z wieprza.
Robercie, miło Cię spotkać na spa, ale najpierw chciałem Cię spytać o poprzedni weekend i w ogóle pogratulować pierwsze w tym sezonie podium w LMS-ie na Paul Ricard. Powiedz w kilku zdaniach, co się działo w tym wyścigu, jak było?
Było średnio, działo się dużo. Ogólnie, no summa summarum, całkiem niezły wynik, poza to, jak się potoczył wyścig, gdy mieliśmy karę przejazdu przez aleję serwisową za wyprzedzanie Johniego poza torem, co nas trochę zepchnęło w tył. No i jakby później nie było za dużo rytmu, szczególnie w końcówce wyścigu, kiedy skoczył Louis, straciliśmy 2-3 miejsca, ale dzięki szczęściu, a pechowi naszych rywali wskoczyliśmy na trzecie miejsce. Wywieźliśmy solidne punkty, ale czegoś brakowało, znaczy brakowało tego samego co w Barcelonie. Także musimy dobrze to wszystko sobie przeanalizować, co tam się dzieje i poprawić wydajność aut.
Okay. Teraz jesteśmy z kolei przed rundą WEC, więc moje pytanie na zasadzie czy. Imola czy Spa?
Zależy od czego.
A, tak myślę, że tak spytasz. Zależy w ten weekend. W tej kategorii, w tym samochodzie.
Spa.
Tak?
No.
A na myli już było szybko, prawda? Czyli Spa powinno się dobrze.
A to znaczy, ale że co, że czy auto jak sobie będzie, czy o co chodzi?
No,
Czy
czy
o.
będziesz wolał jeździć tu będzie fajnie niż na Imoli?
Znaczy, ogólnie Spa jest Spa dlatego, ponieważ jest to jeden z moich ulubionych torów. Ma zupełnie inną charakterystykę, jest dużo szybszy. Imola jest ciekawa, ponieważ jest taka oldschoolowa, ale Spa ma to coś w sobie, czego na przykład w Imoli brakuje, czyli takich szybkich zakrętów, długich zakrętów. No i tak jak mówię, jest ciężko przebić Spa. Jest mało torów, które myślę, jeśli chodzi o odczucia za kierownicą, są w stanie przebić Spa.
A twoje takie najcieplejsze, najfajniejsze wspomnienie ze spa, takie pierwsze, co ci przychodzi do głowy?
Zależy z którego Spa. Bo w Spa, bo można,
Tor wyścigowy.
żartuję. Ja wiem. Nie pamiętam. Jedno pamiętam. Pamiętam, jak stałem tutaj na podium w F1 w 2010 roku i to było chyba jedno z moich bardziej wkurzonych podii z całego mojego życia. Ale i tak to był świetny wynik. I był jeszcze jeden element, który pamiętam, to mały zakładzik z moim byłym inżynierem Mike'iem Krakiem, który teraz jest szefem w Aston Martinie. Kiedy tu przyjechałem jako trzeci kierowca, że pierwszym okrążeniu przejadę o róż pełnym gazu.
Kto wygrał?
No ja wygrałem. A kto wygra? Ja tylko się zakładam wtedy, kiedy praktycznie wiem, że mogę to wygrać.
A podium wkurzone wtedy, bo byłeś trzeci, a mogłeś być drugi.
Tak, no drugi chyba spokojnie.
A potem.
Dlatego, że dawniej trzeba było zmieniać, inaczej, w momencie kiedy zjeżdżałeś do pitstopów i zmieniałeś opony, nie opony jakby sliki na sliki, tylko sliki na opony przejściowe lub deszczówki, lub odwrotnie, czyli rodzaj opon. Musiałeś zmienić diametr jakby koła, ponieważ miały inne rozmiary i automatycznie też ograniczenie prędkości w pit lane mogło, jakby po prostu mogłeś jechać szybciej niż 60 na godzinę. I w Renault było to bardzo skomplikowane i pamiętam, jak jeden z pierwszych dni przyszedłem do Renault i zobaczyłem, jak to wszystko trzeba zrobić, powiedziałem, że może być z tym problem, jako jest to też rzecz, której nie robisz często, a wręcz przeciwnie, bardzo rzadko. Musi to być jakby jedno kliknięcie czegoś ten. Tam to było cała operacja i co się wydarzyło, że zaczęło padać, na slickach wjechałem do pit lane. W momencie, jak zacząłem to robić, a było tego sporo do zrobienia, żeby aktywować jakby inny diametr koła, diametr? Obwód koła. Ponieważ inaczej, gdybym ruszył, a musiałem to zrobić przed pit stopem, ponieważ w trakcie pit stopu nie jesteś w stanie tego tak szybko zrobić. I co się wydarzyło? Zacząłem robić, jak podniosłem głowę, byłem dużo dalej niż... musiałem już hamować, a że pit lane była mokra, to zgoliłem chyba dwóch mechaników, no i straciłem tam sporo czasu. I tak naprawdę to zaważyło na końcowym wyniku. No i jakby życie, ale to są właśnie te elementy, które wiesz, że są jakby złe i nadal są tam i wiesz, że prędzej czy później no jakby może się to wydarzyć, ale jako, że większość ludzi nie jest w stanie tego wyczuć, ponieważ nigdy tego się nie robi, albo praktycznie w jednym sezonie możesz to zrobić raz, a czasami nawet przez 5 sezonów nie musisz tego robić. Było to jakby, nie było to na liście priorytetowej, no a nas kosztowało jakby minimum jedno miejsce.
U nas przenosi na taki temat trochę, się zastanawiałem, jakby Russell w Australii wypadł tam za Alonso, to tam on dużo kręcił na kierownicy, zacząłem się zastanawiać, czy nie jest tak, że jest za mało jeżdżenia we współczesnych wyścigach generalnie, bo to też są skomplikowane samochody, hypercary, a za mało kręcenia kółkiem.
Nie, to nie, no, ale są pewne rzeczy, które jakby, jako że te wszystkie diagnostyczne sprawy, czy też rozwiązania są w cudzysłowie pisane, ponieważ tak naprawdę trzeba napisać program do tego, są pisane przez inżynierów, którzy niekoniecznie są w stanie wyczuć i wiedzą, jak to wszystko wygląda, tak? Tak samo moim jednym argumentem, oczywiście w Formule 1 to nie było tak, ale pamiętam, jednym z moich argumentów było, co będzie, jeśli na przykład będziemy na początku pit lane, tak? Akurat wtedy Renault wychodziło z trudnego sezonu i też nie byliśmy, jeśli dobrze pamiętam, byliśmy tam drugim czy trzecim zespołem w pit lane. I tak naprawdę wiesz, to nie jest tak, że sobie siedzisz na kanapie w biurze, czy też w biurze na przykład i sobie piszesz i to tak będzie wyglądać. Są scenariusze, które po prostu czasami ciężko jest wyczuć ludziom, którzy to robią, dlatego też rola kierowcy, myślę, wychodzi czasami poza tylko kręcenie kierownicą. Co jest jakby denerwujące, to jest to, że mówisz coś, ale później jakby nie ma to tyle siły, żeby przebić, ponieważ ktoś mówi, a dobra, i tak będzie dobrze, nie? No ale później nie jest dobrze i później wychodzisz na debila, który nie potrafi wyhamować na mokrym pit lane, ale tak naprawdę są tego przyczyny zupełnie inne.
Suche spa czy mokre spa?
A z reguły spa może być mieszane, także raczej suche.
Wiesz, bo to wszyscy jakby kochają mokre wyścigi, znaczy wszyscy widzowie kochają mokre wyścigi, o.
Nie wiem. Nie, suche.
A czy zgodzisz się, że to jest teraz najbardziej niebezpieczny tor w kalendarzu Mistrzostw Świata generalnie, czy to Formuła 1 czy Łeka?
Nie.
No już dwa najgroźniejsze wypadki ostatnimi laty się wydarzyły tutaj.
Znaczy to, że ma Oruż, jakby jest miejscem, które jest niebezpieczne, ale czy jest najbardziej niebezpiecznym miejscem, tego torem, tego nie wiem. Miejscem jednym z bardziej niebezpiecznych na pewno. jest, ale jeśli bierzemy cały tor, to nie odczuwam tego aż tak.
Czy będzie pasować Twoim zdaniem ten tor w Ferrari 499P?
To jest dobre pytanie, ponieważ na Imole, myślę, jako jeden z niewielu jechałem i byłem przekonany, że będzie to dobry tor dla nas. Ogólnie myślę, że przeczucia były średnie co do Imoli, jeśli chodzi o nasz zespół. A ja byłem przekonany, że będzie to dobry tor. Tutaj nie wiem, ponieważ. Znaczy inaczej, z oponami, które mamy do dyspozycji, a są to najmiększe mieszanki, nie będzie tak dobry, jakbyśmy mieli twardsze mieszanki. O.
Aha, no to ciekawe. Okej.
A za to innym autom może bardziej pasować, że akurat są większe mieszanki przywiezione przez Michelin.
Ale no, bo przynajmniej może na kwalifikacje.
Znaczy inaczej, na miękkie mieszance w ogóle nigdy nie jeździłem tym autem, także będzie. Także zobaczymy.
Okej, to trzymam kciuki w takim razie za to, żeby pasowało estetycznie.
No, z tym trzymanie kciuków tutaj trzeba. Nie wiem, czy wystarczy, ale dziękuję bardzo.
18 kierowców Formuły 1 potwierdzonych na Le Mans. Macie jakiś mały klub tutaj w padoku?
18 kierowców Formuły
Formuły
1?
1, tak.
Nie, nie mamy.
Nie?
Nawet nie wiedziałem, że aż tak dużo jest.
No, myślałem, że może macie jakąś taką grupę, nie, że wiesz,
Nie,
wewnętrzny krąg.
nie.
A jakieś bardziej wewnętrzne grono, nie wiem, znaniłem czy z kimś tam lub spotykasz się
Znaczy
sami?
no, to jakby jak wiadomo, że w padoku się widujesz i z ludźmi, których znam, zamienisz kilka słów, ale umówmy się, jest tu sporo roboty, jesteś w pracy, a nie na, nie wiem, wypadzie koleżeńskim czy też męskim. Także wiadomo, że jak spotykasz znajomych, to zagadasz, jak nie, to nie.
O wyścigach znowu chciałem trochę szerzej. Po ostatnim wyścigu.
O czym gadaliśmy do tej pory?
Nie, tak szerzej, w sensie wychodząc
Okej.
poza spa. To mam na myśli. Po ostatnim wyścigu w Miami, też trochę w kontekście wyścigu w Las Vegas, gdzie było bardzo, bardzo ślisko, zacząłem się zastanawiać, czy nie jest tak, że przypuszczam, że kierowcy o wiele bardziej wolą przyczepność, ale że z punktu widzenia widza przed telewizorem zawsze będzie lepiej, jeżeli tor będzie śliski.
To zależy, co chce widz oglądać.
No, akcje, nie? Żeby się działo. Nie, że jeden kierowca dojeżdża. No, że kwalifikacje na przyczepną są super, ale w
Ja
wyścigach.
myślę, że 2 czy 5 sekund na ekranie nie są w stanie, widz nie jest w stanie tego zobaczyć. Czy ktoś sobie zdaje sprawę, że bolidy na początku wyścigu jadą 8 sekund wolniej? Wątpię.
No nie, ale chodzi mi bardziej o to, jak to wpływa na to, jak. Znaczy, raz na raz w wyścigu generalnie, że inaczej się dzieją opony, kierowcy popełniają więcej błędów na śliskim torze, że jest większe pole po prostu do zmiany
Nie wiem, czy na
wyników.
śliskim toru, że popełniałem błędów, to jest tak, że może mają mniejsze marginesy. To nie chodzi, czy to jest ślisko, czy przyczepnie, tylko że po prostu są mniejsze marginesy na torach, gdzie można, nie stałych torach, tak? Tylko jakby torach ulicznych jest normalne, że są mniejsze marginesy. I dlatego popełniają więcej błędów, ponieważ każdy błąd jest, no masz mniejsze marginesy na popełnianie tych błędów i każdy błąd jest bardziej widoczny.
Pomnożony, tak?
No
Jakoś.
tak, ale nie wydaje mi się, że żeby jakby, no nie wiem, no, nie wiem. Kiedyś Formuła 1 jeździła 10 sekund wolniej na okrążeniu i to nie tak dawno temu. Jakoś wyścigi nie były za bardzo spektakularne.
Inaczej, bo może przykład podam. Na przyczepnym torze takim, na przykład jak masz hamowanie do pierwszego zakrętu, nie miałbyś takiej sytuacji, jak na przykład miałeś 2 razy przepałowane hamowania dwóch bardzo doświadczonych kierowców. Wydaje mi
Gdzie?
się, że w Miami, gdyby jechali na torze, który jest bardzo przyczepny,
Ale
prawdopodobnie by
bardzo
tego nie
przyczepny,
było.
a mało przyczepny, różnica w miejscu hamowania to jest różnica na przykład podmuchu wiatru. Także tu bardziej chodzi o marginesy. Dlatego nie wiem, nie uważam. Nie uważam, że na przykład w Miami, gdyby tor był szybszy o 3 sekundy, 2 sekundy, jeśli chodzi o przyczepność, to by był inny wyścig, byłoby dokładnie podobny. Ponieważ wyjazd poza tą optymalną linię jest dużo mniejsza przyczepność, a tak naprawdę, tak jak mówię, żeby zobaczyć jak najwięcej, jakby najciekawsze wyścigi, to powinniśmy zabronić w ogóle całkiem treningów. Niech startują chłopaki bez jeżdżenia. No to wtedy jakby to nie chodzi o przyczepność, tylko po prostu tak jak mówię, i wtedy, żeby poznać granicę, musiałbyś więcej ryzykować i być mniej jakby w comfort zone.
Button miał taki pomysł
Tak?
ostatnio, tak wyznałem.
No ja miałem taki pomysł, jak na przykład kiedyś w ubiegłym roku byłem na Speedwayu w Warszawie. No i jakby wszyscy tam pokazało się komentarze, że jako to dużo bardziej widowiskowe jest niż wyścigi. A ja powiedziałem, no tak, gdybyśmy startowali wyścig co każde okrążenie, nowy wyścig, to też by było spektakularnie. No bo tak jest. Nie ujmując nic żużlowi, Speedwayowi, to tak naprawdę cały thriller i jakby przykuwanie uwagi kibica jest to dlatego, że wyścig trwa minutę, czy tam trochę mniej, trochę więcej. No i umówmy się, gdybyśmy jechali, ścigali się jedno okrążenie toru spa, zatrzymywali się, tasowali od nowa i znowu jechali, no to co minutę byśmy mieli pełną akcji. No tak jest, ale wiesz, wtedy jakby deformujesz całe DNA i jest pewne, jasne, trzeba iść w stronę widowiska, ale też uważam, że pewne kategorie w motorsporcie nie powinny się deformować, nie powinny tracić swojego prawdziwego DNA.
Czy pierwsze zwycięstwo zmienia coś w kierowcy, tak realnie odczuwalnie, że wsiadasz do samochodu po tym zwycięstwie i czujesz, że jest inaczej?
Zmienia jedną rzecz, że chcę drugiego, a nie pierwszego. Według mnie tyle zmienia. Znaczy przynajmniej w moim przypadku i myślę, że w przypadku każdego kierowcy apetyt rośnie w trakcie jedzenia. Trochę. To jest takie, że jasne, jak nie masz pierwszego zwycięstwa, to każdy myśli, że oczekujesz tego pierwszego, ale tak naprawdę jak już zdobyłeś, to chcesz dalej wygrywać.
Kiedy już podpiszesz zwycięstwo i masz kolejne okrążenia do mety, jedziesz na prowadzeniu, czy to są inne okrążenia niż w poprzednich wyścigach?
Nie sądzę. A czy nie wiem, wiem do czego nawiązujesz, do Norrisa, który wygrał w Miami. Ja mogę tylko przytoczyć moje okrążenia z Kanady, ale to już było dobre kilkanaście lat temu. Tak naprawdę nie, ponieważ nie są to inne okrążenia, jasne. Może stawka jest inna, ale tak naprawdę o co wszystkim w tym chodzi, to wykonanie swojej pracy i robienie tego, co robiłeś tak samo wcześniej i co robisz od lat. Dlatego, jeśli jesteś w stanie nie myśleć o tym, że jedziesz po zwycięstwo, to tak naprawdę to wygląda tak samo.
Poznałeś Lando, jeździliście w 2019 roku razem. Lubisz go? Fajny to jest koleś? Bo na zewnątrz jest bardzo lubiany, nie wiem jak tam za kulisami.
Nie poznałem Lando na tyle, żebym jakby mógł mówić o jego osobie. Jasne, dzieliliśmy paddock i tor razem, ale nie znam go na tyle, żebym mógł coś więcej o nim powiedzieć.
A jako kierowca, bo był mocno krytykowany, że ma 15 podniemierzonego zwycięstwa. Mnie osobiście to na przykład irytowało, bo mi się
No
wydaje, że
tak, ale
Formuła
lepiej.
1 to już jest
A ci, co
dużo.
go komentowali, ile mieli podiów w swojej karierze? No wiesz, no, umówmy się, no. Lepiej jest mieć 15 niż żadnego. No. Także jakby bardzo często zapominamy o tym, że żyjemy znaczy nie my, znaczy no, żyjemy, ale kierowcy też, którzy teraz się ścigają w Formule 1, czy też nawet od 10 lat, znajdują się w sezonach dominacji. Dominacji poszczególnych jednego zespołu. I w momencie jest to trudne do wygrania. Coś. Więcej, dlatego kończysz tylko na podium, a nie wygrywasz. Bo Mercedes dominował przez, nie wiem, 7-8 sezonów. Red Bull dominuje przez 3-4. Dlatego to nie jest tak, że jakby wygrywali ci, co wygrali wyścig, bo coś się wydarzyło, tak? jakby okej, okay, w Singapurze na przykład w ubiegłym roku Red Bull nie był w odpowiedniej formie, ale to było tylko jedna szansa i automatycznie tylko jeden może wygrać. Jeśli Verstappen wygrywa ponad 20 wyścigów, czy też nie wiem ile wygrał, i jednego nie wygrał Red Bull, no to może być tylko jeden inny zwycięzca niż ten pochodzący z Red Bulla. I co, mamy krytykować tego, co skończył na przykład 5 razy drugi, bo nie wygrał? No taka jest natura teraz Formuły 1.
Ostatni temat, jaki chciałem się spytać, wydaje mi się, że bardzo ciężki, to jest coś, czego kierowcy się uczą od małego, ale to są standardy ścigania, fair kontra fair play i nie fair play, bo to są zdania podzielone. Chodzi mi konkretnie o obronę Magnussena, dlatego że tam też były zdania podzielone. Sporo osób twierdziło, że to było przekroczenie granicy, ale na przykład niektórzy twierdzili, że to była mądra jazda. Jak to ustalić? W sensie, jak zdecydować, gdzie jest granica?
Jeśli mam być szczery, to nie widziałem sprintu w Miami. Nie wiem, co tam się wydarzyło. Czy słyszałem, że nazbierał kar. Nie wiem. Ja uważam, że powinien. Każdy ma w sobie. Inaczej, myślę, że każdy jeździ do granic. Jakby ma swoje granice fair play, nie fair play, do granic. Ale w momencie, kiedy regulamin pozwala, nie określa dokładnie tych granic, tylko dla ciebie może być to granica X, a dla mnie twoja granica jest już grubo poza moją, no to nie możemy jakby winić kogoś, kto widzi tą granicę gdzie indziej, tylko bardziej winić na to, że regulamin na to pozwala. Ja to tak widzę.
To nie jest tak, że po prostu niektórzy kierowcy pewnych rzeczy nie robią, no bo uważają, że pewnych rzeczy się nie robi, a inni robią, bo uważają, że się robi?
Bardzo możliwe, znaczy to wiesz, to zależy, no to tak mówię, to zależy od charakterów i ten. Ja na przykład pewnych rzeczy nie robię, ponieważ jestem nauczony i wychowałem się w czasach, gdzie jak coś zrobiłem, to coś wracało razy dwa. I wtedy nie mogłem narzekać, że ktoś się zachował nie fair, bo tak naprawdę ja sobie na to zasłużyłem. W dzisiejszych czasach jakby już to tak nie wygląda. Ja kiedyś nawet w kartingu, pamiętam, dostałem konkretnego strzała w tył na pierwszym okrążeniu mojego ostatniego wyścigu, naprawdę w kartingu, że wylądowałem 50 metrów poza zakrętem, nawet nie ten, ale sobie na to zasłużyłem 2 tygodnie wcześniej i nawet nie miałem do tego pretensji, ponieważ ja mimo to, że niespecjalnie zrobiłem coś 2 tygodnie wcześniej, wiedziałem, że prędzej czy później to wróci. I jakby to tak wyglądało. Bardzo często tak naprawdę nie było nawet... teraz się dyskutuje, narzeka. Są pewne jakby... Zmienił się styl jazdy, dlatego też uważam, że... Znaczy inaczej, chodzi o to, że jeśli ja mam karę i wiem, że mam karę, to nie będę ryzykował, czy też specjalnie komuś przeszkadzał, ponieważ mam w czterech, za przeproszeniem, w czterech literach, czy mi dadzą jeszcze większą karę, czy nie. Nigdy takiego czegoś bym nie zrobił. Ja. Ale co nie znaczy, że jak ktoś to robi, to jest jego jakby, jego wybór. Według mnie błąd jest w tym, że regulamin na to pozwala. Albo pozwalał, albo...
Czasami nie wiadomo, co myśleć. Mógłbyś być, może będziesz, sędzią z ramienia kierowców.
Nie chcę. Dziękuję.
Dlaczego?
Nie, no po co?
Miałbyś władzę?
Nigdy do tego nie dożyłem. Nie, ale tak mówię, nie widziałem za bardzo, co się wydarzyło. Także...
No, Magnussen jechał jak Magnussen. No, ale... Mniej więcej to.
Okej, no. A czy inaczej, to co przeczytałem, to że wyszedł z auta i powiedział, co jest absurdalne dla mnie, bo przynajmniej jeśli ja coś robię, to nie później nie wyjdę z auta i powiem, że się źle, że przepraszam, że w ogóle że on coś, nie wiem, czy to dobrze wnioskowałem, że powiedział, że zrobił to coś, czego nie chciałby zrobić.
Tak, tak,
ale
tak.
Zaproszenie, kto go zmusił do tego.
Tak, tak, tak.
To jest absurdalne według mnie, że ktoś, który kończy wyścig, wychodzi i mówi, że o, sorry, robiłem to, ale tak naprawdę nie chciałem tego robić. Robisz to, bo podjąłeś taką decyzję i zrobiłeś to jakby nie dlatego, że ktoś ci kazał, czy ktoś sterował twoją kierownicą.
No to ciekawe, mi się przypomina, to też twoja ocena, bardzo jak zawsze ciekawa, trochę powrót, ale Singapur 2008 i kwestia Piqueta, tak? Że ty zawsze byłeś z tego stanowiska, że ostatecznie nikt go nie zmuszał do tego, żeby się rozwijał. Tak?
No ale to jest trochę w stylu, można powiedzieć, w stylu Magnusena. Co się nie robi, żeby mieć fotel na następny rok?
No.
Trochę zalatuje tym samym smrodem, za przeproszeniem. Nikogo nie ujmując, no ale tak. No tak.
Ostatnia rzecz. Czy poznałeś Adriana Newey'a?
Osobiście? Znaczy inaczej. Nie. Znaczy co ja uważam za poznanie, czyli poznanie osoby, czyli pójście na kawę, czy też pogadanie na spokojnie, nie. Poznałem widząc hello, tak, ale nie poznałem więcej.
No chyba jest jakimś niezwykłym inżynierem. Pamiętam, jak kiedyś w 2009 roku, jak gadaliśmy i powiedziałeś, żebym poszedł sobie do Red Bulla i zobaczył ich kierownicę, jak wygląda. Że nawet kierownica jest zrobiona od środka. To jest chyba taka filozofia, nie? Chyba chciałbyś mieć takiego inżyniera w zespole, nie?
Znaczy uważam, że Newey jest jedną z kilku osób, które... jest to osoba, która potrafi sama zmienić jakby podział sił w padoku. Znaczy podział sił. No, podział sił, jeśli chodzi o auta, tak? Czyli w zależności, gdzie pójdzie, tam te siły mogą się zmienić. Co dużo mówi. I uważam, że jest jedną z niewielu osób, która zasługuje na wynagrodzenie, które dostaje. Nie wiem, jakie dostaje, ale na pewno za małe na to, co zasługuje. Z drugiej strony też uważam, że to nie jest tak, że w jeden dzień potrafi zmienić wszystko, ponieważ to jest zbyt skomplikowane, ale posiadanie takiego człowieka z takim dużym autorytetem daje też gwarancję, że większość dobrych inżynierów jest, znaczy inaczej, jest łatwiej ci przyciągnąć większość dobrych inżynierów, projektantów, aerodynamików. Bo każdy chce pracować z Newey.
No tak, bo się nie nauczyć.
Dlatego jeśli jestem młodym inżynierem lub aerodynamikiem, który ma pojęcie, ale jestem utalentowany, to ja bym, jakby miał możliwość, zawsze bym chciał sobie móc wpisać w swoje CV, że pracowałem u boku Adriana Newey'a. I myślę, że to jest duży plus właśnie zespołów takich jak Red Bull, które, czy też w przeszłości McLarena, Williamsa, gdzie Newey pracował.
Jak obstawiasz, gdzie pójdzie?
Może gdzieś na plażę.
O tym mówimy, że to na razie
nie wiem, odpocząć. Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Ciężko jest ocenić, ponieważ tak naprawdę to jest osobista jakby decyzja i nie wiem.
Czego ci życzyć przed tym weekendem?
Spokojnego weekendu, który na pewno nie będzie, ale udanego weekendu i jak najmniej wpadek, jeśli chodzi o nasze auto. To będzie bardzo ważne, ale nie będzie to łatwy weekend. Znaczy nie będzie to łatwy. Będzie to kolejny weekend, gdzie są pewne elementy nowe, tak jak już wspominałem na początku z oponami, gdzie Michelin tutaj przywiózł największe mieszanki i tak naprawdę nie będzie to łatwe zadanie dla nas, ale tak też mówiłem przed Imolą, że nie będzie łatwa, jeśli chodzi o wydajność było dobrze, ale z drugiej strony jeśli chodzi o niedzielę nie było rewelacyjnie, mimo to, że wygraliśmy prywatną klasyfikację dla zespołów prywatnych, ale apetyt jest większy, także mam nadzieję, że wyciągnęliśmy wnioski, mam nadzieję, że też wydajność auta będzie dobra tutaj na SPA i sobie ze wszystkim poradzimy.
Ostatni weekend przed Le Mans. Rośnie presja? Zaczyna się coś, czy ciągle jeszcze do Le Mans daleko?
Znaczy, no nie tak daleko, ponieważ Le Mans już się zbliża, ale ten ostatni okres pięciu tygodni, gdzie miałem cztery wyścigi, jest to czwarty wyścig w pięciu weekendach. Jakby zmuszał na koncentrację na tym, co się dzieje, a miałem powiedzieć od poniedziałku, tak naprawdę od niedzieli, ponieważ wyścig na Spa jest w sobotę, zacznie jakby się jeden cel, czyli Le Mans. Oczywiście przygotowania jakieś są, ale tak jak mówię, skupienie było na wyścigach, które mieliśmy i które na nas czekają, czyli na Spa.
Powodzenia na SPA.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.